Partnerem odcinka jest producent filmu Dziki.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Dzisiaj opowiemy wam o ludziach, którzy całe lata spędzili poza cywilizacją, ale nie będzie o pustelnikach, a o tak zwanych dzikich dzieciach, czyli o osobach, które w bardzo młodym wieku trafiły w dzicz i tam się wychowały bez udziału ludzi. Przy czym ta dzicz to wcale niekoniecznie musi być jakaś tam puszcza od razu, to może być też na przykład gospodarstwo rodziców. Czemu w ogóle dochodziło do takich sytuacji? Czy z takiego stanu można wrócić do bycia normalnym człowiekiem? Czym dziecko wychowane przez niedźwiedzie rzuciło w twarz polskiej królowej i jak dziś wygląda życie Ukrainki wychowanej przez psy? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Absolutnie nas nie zdziwi, jeżeli ktoś w tej chwili po prostu nie dowierza, nie myśli sobie bez jaj. Takie rzeczy to się mogą dziać w legendzie o założeniu Rzymu, Tarzanie czy Księdze Dżungli, ale no nie ma opcji, żeby dziecko trafiło w dzicz, w ogóle przeżyło i jeszcze było wychowywane razem ze zwierzętami. Nie ma takiej opcji, otóż jest. Tego typu przypadki dokumentuje się od około 500 lat, co oczywiście nie znaczy, że wcześniej też dzieciaki nie trafiały czasem w dzicz. Niemal na bank takie przypadki się zdarzały, tylko teraz należy sobie zadać pytanie, czemu? Przyczyn mogło być mnóstwo. Kilkuletnie dziecko pozostawione bez opieki mogło sobie po prostu samo pójść w las i się tam zgubić, ale nieraz zdarzały się takie przypadki, że rodzice absolutnie świadomie zabierali swoje dziecko w głusze i tam je zostawiali, żeby umarło, bo na przykład nie byli w stanie go wykarmić, albo się wstydzili tego dziecka, bo było nieślubne, lub też było chore albo zdeformowane i wychowywanie go byłoby z jakiegoś powodu problematyczne. Jak ktoś oglądał serial Wikingowie, to pewnie kojarzy taką scenę z małym Ajwarem. Tak czy inaczej, dzieci w takiej sytuacji miały absolutnie minimalne szanse na przeżycie, ale jednak niektórym się udawało. Przenieśmy się na dzisiejszą Litwę, na której w drugiej połowie XVII wieku było od groma niedźwiedzi i paradoksalnie ma to dla nas dzisiaj znaczenie, a jeszcze większe miało dla ówczesnego chłopstwa, które bojąc się tych wielkich stworzeń poprosiło o interwencję wojewodę. Ten poszedł z tematem dalej i do akcji weszło w końcu wojsko, które podczas jednej z obław na Miśki w Puszczy, konkretnie to było w 1663 roku, natrafiło na coś absolutnie niesamowitego. Nie chodzi o to, że niedźwiedzica broniła zaciekle młodych, to akurat norma, natomiast fakt, że wśród tych młodych był na oko 7-letni chłopiec, no to już mocno niestandardowa sytuacja. Wieść o dziecku znalezionym w głuszy, dziecku, które nie potrafiło się porozumiewać i chodzić jak człowiek, błyskawicznie trafiła na warszawski dwór i szczególne wrażenie zrobiła na polskiej królowej. Dobra, żeby być dokładnym, to na francuskiej królowej Polski, bo chodzi o Ludwikę Marię, żonę Władysława IV i Jana Kazimierza. Oczywiście nie w jednym momencie. W każdym razie Maryśka była znana z zamiłowania do nauki i szeroko pojętych badań, więc nikt się za bardzo nie zdziwił, jak kazała chłopca sprowadzić do Warszawy. Ale zaraz, bo może ona wcale nie chciała biednego dziecka badać i generalnie mu pomóc, tylko chciała zrobić z niego atrakcję salonową. Atrakcją pokazywaną na spotkaniach elit chłopak też niestety czasem bywał, ale na szczęście opieka Marii nad chłopakiem się do tego nie ograniczała. Królowa naprawdę sporo sił i czasu poświęciła na socjalizację chłopca z puszczy. Polegało to na uczeniu go chodzenia w wyprostowanej postawie, na próbach nawiązywania jakiejś komunikacji i na swój sposób. Do pewnego momentu to działało, bo chłopak podobno sporo rozumiał, choć sam nic nigdy nie powiedział. I kto wie, może właśnie, żeby pokazać ten progres, który się stopniowo dokonywał, królowa zabierała chłopaka czasem na imprezy i przynajmniej raz żałowała. W trakcie obiadu pałacowego królowa poczęstowała chłopca z puszczy gruszką w cukrze. Ten spróbował, ale po jakimś czasie wypluł na dłoń i rzucił tym, co wypluł, królowej w twarz. Maria była wściekła, a sytuacji nie poprawił mąż, który ryczał ze śmiechu jak ranny łoś, czym pewnie swoją drogą załatwił sobie kilka cichych dni. Mimo jednak tej wtopy, Maria się nie poddała i cały czas pracowała nad socjalizacją chłopca, ale niestety zmarła. Niestety, zarówno dla niej, jak i dla chłopca z puszczy. Po śmierci królowej nie znalazł się nikt odpowiednio empatyczny, żeby wystarczająco dobrze zająć się tym potrzebującym dzieckiem. Chłopiec trafił pod opiekę pewnego szlachcica, który szybko stracił do niego cierpliwość, uznał, że to dziwne dziecko jest zagrożeniem dla otoczenia i kazał zakuć je w kajdany. O wiele więcej szczęścia miał Peter the Wild Boy. Znakomita ksywa swoją drogą dla aktora porno albo stripteasera, ale tu chodzi o kolejne dzikie dziecko. Był 1725 rok, król Anglii Jurek I wybrał się do swojego rodzinnego Hanoweru i tam podczas polowania w okolicznych lasach natrafił oczywiście, że na dziecko, na chłopca konkretnie, na oko 12-letniego. Chłopiec nie potrafił się porozumiewać słowami, poruszał się na czworakach, ale to nie wszystko, bo był też, pomijając mały fragment kołnierza na szyi, kompletnie nagi, jednak patrzył na władcę z bardzo dużym zainteresowaniem. No a król wiedział, że nie może tam zostać. To znaczy chłopiec. Król też tam nie mógł zostać, ale tutaj nam chodzi konkretnie o tego chłopaka, którego Jurek I zabrał ze sobą do Londynu i tam nadano mu imię Peter, choć niebawem zasłynął właśnie jako wspomniany Peter the Wild Boy. Czy stał się dworską atrakcją? Na jakiś czas niestety tak i nienawidził pałacowego życia. Co rano była szarpanina ze służbą, która starała się go ubrać. Nie dał się też przekonać do spania w łóżku. Wolał się zwijać na podłodze w kącie swojej komnaty z savoir-vivrem przy stole. Też sobie nie za bardzo radził. Do mówienia spieszno mu nie było, ale w końcu szczęście się do chłopca uśmiechnęło. Władca zapewnił Peterowi coś w rodzaju emerytury i oddał pod opiekę pani Tichburn, która była prawdopodobnie anielicą, zakładając, że anioły mają płeć. Tak czy inaczej, dla chłopca okazała się absolutnym wybawieniem. Przede wszystkim zabrała go na wieś, żeby tam od tej pory mieszkał i już sam ten fakt sprawił, że Peter stał się o wiele bardziej zrelaksowany, ale to jeszcze nic, bo chłopiec zaczął się uczyć. Ewidentnie rozumiał, co się do niego mówi, znał swoje imię, a że nauczył się kilku słów, to za ich pomocą odpowiadał na pytania, co tylko potwierdzało, że łapał kontekst. Umiał też liczyć w wąskim zakresie, ale to naprawdę imponujące. Całkiem urocze było też to, że na pytanie, kto jest jego ojcem, odpowiadał, że król Jerzy. Ale niektórych rzeczy chłopak do końca się jednak nie wyzbył. Bo raz na jakiś czas lubił czmychnąć w las i po jednej z takich nieobecności zrobiono dla niego taką specjalną obrożę z wyrytym na niej adresem oraz informacją, że dla znalazcy będzie nagroda. I być może ktoś się teraz oburza, że to traktowanie człowieka jak psa, jak tak można? No, bez przesady. Po pierwsze, dzisiaj również wyposaża się w dane adresowe osoby choćby z demencją, choć na szczęście faktycznie nie mają obroży. A po drugie, Peter i tak, jak na tamte realia, miał naprawdę od groma szczęścia. Zmarł dopiero w 1785 roku, mając około 70. Niedługo później, w nie aż tak odległej Francji, zauważono kolejne dzikie dziecko. Tak, zauważono, bo długo nie udawało się złapać dziecka, które pojawiało się w okolicach miejscowości Le Coun. Na oko 6-letniego chłopca po raz pierwszy zauważyli myśliwi w pierwszej połowie lat 90. XVIII wieku, jednak dziecku zawsze udawało się jakoś wymknąć aż do 1799, kiedy wreszcie go złapali. Co się z nim działo przed trafieniem w dzicz, do tej pory nie mamy pojęcia. Nie wiemy, kim tak naprawdę był, natomiast wiemy, że był w strasznym stanie. Jak chłopiec wyglądał? Już wtedy kilkunastoletni? Był całkowicie nagi, brudny i pokryty bliznami. Część z tych blizn wyglądała, jakby była efektem krzywdy wyrządzonej przez człowieka. Chłopiec, któremu nadano imię Wiktor, sprawiał wrażenie, no co tu dużo mówić, po prostu dzikiego. I nie chodzi tylko o to, że poruszał się na czworakach, nie potrafił porozumiewać się słowami, ale jego spojrzenie było bardziej zwierzęce niż ludzkie. Myśliwi, którzy złapali chłopca, oddali go pod opiekę pewnej wdowie słynącej z dobrego serducha i kobicina faktycznie robiła co mogła. Próbowała myć Wiktora, ale ten nie pozwalał na zbyt wiele. Próbowała z nim rozmawiać, ale ten tylko wył. Próbowała karmić go mięsem, ale Wiktor chciał jeść tylko surowe warzywa i orzechy. A swoją drogą na dźwięk rozłupywanego orzecha dostawał niemal szału. Zapewne kojarzył mu się ten dźwięk z pożywieniem, a z drugiej strony praktycznie nie reagował na dźwięk strzelającej broni palnej i to w jego najbliższym otoczeniu. Tak czy inaczej, po dosyć krótkim czasie Wiktor uciekł w las. Na szczęście nie na długo, bo znów trafił w ręce ludzi i tym razem postanowiono przewieźć go już do Paryża, żeby tam oceniono po przebadaniu chłopca, czy można go z tego stanu wyciągnąć. Wiktor stał się swoją drogą europejską sensacją i to mimo, że nie był nigdzie pokazywany jako atrakcja. Ludzie po prostu non-stop o nim gadali, zwłaszcza jak pojawiła się diagnoza lekarzy, że no nie. Nie ma opcji, żeby przywrócić w chłopcu człowieczeństwo, ale jeden gość miał inne zdanie. Nazywał się Jean-Marc Gaspard Itard i był młodym, ambitnym lekarzem, przekonanym, że jest dla chłopaka szansa. Uprosił francuskie władze, żeby pozwoliły mu się chłopcem zająć, a on dla Wiktora i nauki dołoży wszelkich starań, żeby chłopiec wyszedł na prostą. Zabrał Wiktora do domu, a tam wraz ze swoją gospodynią rozpoczęli intensywną pracę nad Wiktorem. Intensywną i długą, bo trwało to 5 lat. Terapia była bardzo kompleksowa. Lekarz nie tylko uczył chłopaka poruszać się w wyprostowanej pozycji, siadać, to wszystko systemem łagodnych kar, ale i oczywiście nagród. Poza tym starał się pobudzić doświadczenia sensoryczne chłopaka przy pomocy ciepłych kąpieli. To jednak nadal nie wszystko, bo uczył też Wiktora mówić, ale w bardziej profesjonalny sposób niż w do tej pory omawianych przypadkach, bo umieszczał w ustach chłopaka specjalnie wyprofilowane przyrządy, które miały konkretnie ustawiać język Wiktora, no bo to jest kluczowe przy poprawnej wymowie. Pomogło? Tak, długo to trwało, ale Wiktor konsekwentnie uczył się kolejnych słów i po jakimś czasie umiał już powiedzieć mleko, mój Boże, czy klasyczną francuską frazę poddaję się, będę kolaborował. Nie no, to ostatnie to takie tam jajca, wiadomo. W każdym razie, poza tym, chłopiec jeszcze umiał interpretować mimikę, gesty, wykonywał proste polecenia, jednak najbardziej zaskakujące okazało się to, że ten chłopiec o do niedawna dzikim spojrzeniu zaczął okazywać empatię i przywiązanie do człowieka, takie emocjonalne. Kiedy jego ukochana opiekunka, ta wspomniana już gospodyni, płakała zrozpaczona po stracie męża, to Wiktor zrozumiał powagę sytuacji, przerwał to, co akurat robił, podszedł do kobiety i się do niej przytulił. Na swój sposób starał się ją pocieszać, wprawiając w osłupienie i kobietę, i lekarza. Gdzieś tam pod tą dziką powłoką cały czas tliło się jednak człowieczeństwo. Czyli co, pełen sukces terapii? No nie do końca. Tak też stwierdził sam dr Itard w swojej pracy podsumowującej 5-letnią pracę nad chłopakiem. Stwierdził, że faktycznie ciężką pracą może i udało się ogarnąć te wszystkie kwestie, o których już wspomnieliśmy, plus jeszcze do tego naukę jedzenia po ludzku i ubieranie się, no ale z drugiej strony Wiktor nie nauczył się już płynniej mówić, nie dało się z nim pogadać, nie nauczył się też czytać i to wszystko można zinterpretować jako taki trochę zawód lekarza całym tym procesem, natomiast sam Wiktor sprawiał wrażenie całkiem zadowolonego z obrotu spraw. Może i nie poszedł na Sorbonę, ale znalazł bezpieczny dom i kochającą opiekunkę, którą i on pokochał. Do końca życia pozostał już przy pani Guérin, bo tak się ta gospodyni nazywała. Może i nie umiał płynnie mówić, ale oni rozumieli się bez słów. Wiktor zmarł w wyniku zapalenia płuc, mając około 40 lat i do ostatnich chwil czuł tę niemal rodzicielską miłość, jakiej los poskąpił Oksanie. Oksana Malaja to kolejne dzikie dziecko. Urodziła się w 1983 roku w obwodzie chersońskim, w jednej z tamtejszych wsi. No i trafiła fatalnie. Nie chodzi tylko o geografię, w sensie, że to był Związek Radziecki, ale o konkretną rodzinę. Jej starzy byli alkoholikami. W domu była więc bieda, krzyki i przemoc, również wobec dziewczynki, która ze stresu się moczyła. Kiedy Oksana miała 3 lata, to jej rodzice zostawili ją bez opieki poza domem na jakiś czas, a później o niej zapomnieli, po czym przestali się już później interesować losami swojego dziecka. Przerażona dziewczynka chodziła po gospodarstwie, szukając czegoś do jedzenia, jakiegoś ciepłego miejsca. Znalazła to wszystko w psiej budzie. I od tej pory Oksana zaczęła żyć z wiejskimi psami, które w przeciwieństwie do jej rodziców dziewczynkę zaakceptowały. Dziecko zaczęło też bardzo szybko upodabniać się do zwierząt. Piło wodę z miski, poruszało się na 4 łapach, ale też jak psy się komunikowała, szczekała czy warczała również na ludzi przechodzących w okolicach gospodarstwa. Zaraz, co? Tak, wiele osób widziało dziewczynę psa, również jej rodzice. To się nie działo gdzieś w puszczy, tylko w gospodarstwie. Nie wiem, może początkowo myśleli, że dziewczynka się tylko tak bawi, ale okej, nie zapędzajmy się z tymi próbami usprawiedliwienia. Dopiero w 1991 roku, kiedy Oksana miała już 8 lat, to ktoś z sąsiadów stwierdził, że można by jednak kogoś poinformować o tej absolutnie chorej sytuacji. I kiedy funkcjonariusze, kiedy służby i opieka społeczna przybyły na miejsce, no to nie byli ci ludzie w stanie uwierzyć w to, co widzą. Ubranie dziewczynki było w strzępach, poruszała się na czworakach i nie dało się z Oksaną nawiązać żadnej komunikacji w takim ludzkim znaczeniu. Reagowała warczeniem na próby zbliżenia się do niej. Oczywiście, że zapytano rodziców, jak doszło do takiego skandalicznego zaniedbania, na co para alkoholików odparła, że oni to nie do końca ogarniali, co się działo wokół, bo w domu była bieda i dużo dzieci, a jak już zobaczyli, że Oksana się zachowuje jak pies, to stwierdzili, że jest psychicznie chora i nie ma co się nią interesować. Dziewczynkę zabrano do domu dziecka i zaczął się długi proces przywracania jej społeczeństwu. Udało się? Znów tylko częściowo. Co prawda nauczyła się jeść sztućcami, komunikować się prostymi zdaniami, chodzić na 2 nogach. To oczywiście bardzo jej pomogło w funkcjonowaniu, no ale w pełni nigdy z tego nie wyszła. Dziś już dorosła Oksana nadal odczuwa to echo piekła z dzieciństwa. Nadal jest pod opieką specjalistycznego ośrodka i pozornie na co dzień wszystko bywa okej. Pracuje przy zwierzętach, rozmawia, ale czasem stare nawyki wracają i wtedy zaczyna się poruszać na czworakach czy okazywać emocje bardziej jak pies niż jak człowiek. Dzisiejsze przypadki pokazują, że realia są bardzo brutalne. Dzieci, które trafiły w dzicz i wychowały się poza społeczeństwem, praktycznie nie są w stanie w 100% pewnych kwestii nadrobić. Potwierdzają to również naukowcy twierdzący, że jeżeli pewnych rzeczy nie przyswoimy do max 13-14 roku życia, no to z czasem mózg zaczyna sam eliminować te synapsy, które uważa za zbędne w tym przypadku do życia w dziczy, no ale bez nich w społeczeństwie bardzo ciężko jest funkcjonować. Historie takich dzikich dzieci są nie tylko bardzo przejmujące, ale i od lat inspirujące. Wspominaliśmy na początku o Tarzanie, ale i my mamy swój film inspirowany historiami dzikich dzieci. Jest literalnie teraz w kinach i nosi tytuł Dziki. To w zasadzie prequel Janosika, który w większości z nas za sprawą serialu kojarzy się z bardzo romantyczną postacią, tymczasem nie do końca tak było. XVII-wieczne Karpaty to nie było miejsce dla słabych. To był absolutnie brutalny świat na styku kultur, gdzie morderstwa, napady, przemoc to była codzienność w walce o przetrwanie, na co najlepszym przykładem jest postać Macieja Klinowskiego z Orawy i jego bandy. Zbójnik Harnaś to nie jest gość, którego chcielibyśmy spotkać osobiście i właśnie w takich brutalnych realiach toczy się filmowa historia chłopaka wychowanego z dala od cywilizacji, wśród zwierząt, w górach. Tylko, żebyście nie pomyśleli, że to jest film o skakaniu z niedźwiedziami przez strumyki. Nie. To inspirowana faktami opowieść o brutalnej misji papieskiego inkwizytora, która losami splata się z tytułowym Dzikim. Gra idzie o cenne papieskie pamiątki, które swoją drogą można dzisiaj oglądać na Wawelu. Ale żebyście nie pomyśleli, że ten film Macieja Kawulskiego ze świetną rolą Sebastiana Fabiańskiego to jedna długa scena walki. Nie, nie. Ujęcia pięknej górskiej przyrody robią naprawdę duże wrażenie i nie ma się w związku z tym w sumie co dziwić, że w tak ładnych okolicznościach znalazło się też miejsce na romans. A zatem, jeśli macie ochotę, to naprawdę dobry moment, żeby zapoznać się ze słowiańskim Tarzanem z Wilczych Karpat, a my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka był producent filmu Dziki.